Wracamy do naszej rozmowy dziś w programie Z rodziną mi do twarzy, z Janną i Andrzejem Żelowskimi, Justyną i Tomkiem Porażko. Rozmawiamy o tym, jak wygląda taki język miłości, komunikacja między małżonkami, jak to się buduje, jak się tworzy metodą prób i błędów, różne słowa, gesty, takie komunikaty pozawerbalne, jak one funkcjonują w małżeństwie, jak się zmieniają. Jeszcze na chwileczkę, bo zapowiedziałam przed przerwą, że zajmiemy się tą taką duchową stroną, ale chciałabym się jeszcze na moment zatrzymać przy takim komunikowaniu swoich potrzeb. Czy umiecie, potraficie robić to wprost? Czy też macie jakieś swoje takie określone słowa, gesty, które te potrzeby wyrażają? Czy zdarza się, że jednak idzie pokusa w tą stronę, a niech się domyśli, czego mi potrzeba?
Ja myślę, że dla mężczyzny to jest najgorsze zdanie.
Niech się domyśli.
To jest horror. Po prostu mężczyzna chyba się nigdy nie domyśli, chyba że tak się znamy dobrze i tak te swoje potrzeby odczytujemy, że właśnie wystarczy jedno słowo czy jakiś tam gest. Natomiast wydaje mi się, że trzeba jasno artykułować, proszę cię o to, czy o to, czuję się tak, czy tak.
Ale czy jest taka pokusa, żeby się domyślił czasami?
Wiesz co, ja myślę, że pokusa może dotyczyć na przykład, że chce, żeby mnie przytulił, tak? I on wie, że ja teraz mam dołek i że jak on mnie nie przytuli, to wpadnę w jeszcze większy dołek i wtedy...
Ale mówisz to konkretnie?
Nie, to on wtedy czuje. Ale to jak już chce, żeby na imieniny zabrał mnie na wycieczkę, a nie kupował mi kolczyków, to muszę mu o tym powiedzieć. Muszę potem powiedzieć, że marzy mi się taki wyjazd we dwoje i tyle, bo jak nie, to no, dostanę książkę albo
kolczyki,
nie? A ja chciałam jechać z nim na wycieczkę. Także myślę, że przez te lata się nauczyliśmy właśnie jednak takiej komunikacji bezpośredniej.
Ale wiesz, też pytam o to, czy ty się nauczyłaś, tak? Jak to wygląda takie jasne wyrażanie swoich potrzeb w przypadku kobiety, a jak w przypadku mężczyzny?
Ja się tego nauczyłam, bo ja tego nie potrafiłam. Ja właśnie myślałam przez ileś lat małżeństwa, że on się domyśli, że jak ja chcę jechać, to on się domyśli, że jedziemy, albo że jak mi się coś tam nie podoba, to że on się domyśli, że mi się to nie podoba. Ale nauczyłam się...
Ile lat ci zajęło to, bo może oszczędźmy? Nie wiem, z 10.
Jesteśmy 23 lata małżeństwa. Z 10 lat się musiałam tego uczyć. A czasami nie jest proste mówienie o swoich potrzebach, bo czasami ci się wydaje, że może to jest nie na miejscu, żebym ja miała takie oczekiwania wobec niego. Może teraz już po latach nie, ale albo choćby z tym, przykład z tymi kwiatami, tak? No, teoretycznie powinna mu być wdzięczna, bo przyniósł kwiaty. Ale miałam dwie opcje. Albo mu powiem, że one są fatalne, że ktoś mu wcisnął po prostu stare kwiaty na drutach przywiędnięte i że on się dał nabrać i on będzie dalej przynosił mi takie kwiaty. Albo powiem mu szczerze, słuchaj kochanie, jestem ci bardzo wdzięczna, że przyniosłeś mi dzisiaj kwiaty, ale nie kupuj takich kwiatów. Nie kupuj, bo to mnie obraża. Ja nie chcę takich kwiatów, one mi nie sprawiają przyjemności i ty źle zainwestowałeś pieniądze. Więc też trzeba takim być i szczerym, ale też wyważyć. Musiałam go najpierw pochwalić, żeby on nie czuł się zupełnie odrzucony, a potem powiedzieć mu o moich odczuciach. I tego się trzeba nauczyć.
To panowie do mikrofonów, jak to wygląda ta sytuacja z waszej perspektywy?
Z naszej perspektywy? No, na pewno, jeżeli mam jakąś potrzebę, to ja z reguły też, no moją potrzebą generalnie jest to, że chciałbym chwilę odetchnąć. To jest tak. Tutaj najczęstsze, albo na przykład, że muszę się przejechać.
Nie jest zbyt wielką zagadką, jeśli
nie, to
potrzebę.
Jest takie on-off, tak. Najczęściej mężczyzna tak właśnie wygląda, ma jeden włącznik, wyłącznik, to jest tak najczęściej. No, najczęściej mówię właśnie, że jadę pojeździć trochę na rowerze, idę, gdzie wiem, coś porobić po prostu, żeby wypalić te emocje, które nagromadziłem przez cały dzień, a później, żeby wejść tą naszą relację już taki, no, uspokojony. A czasami jest to dość łatwe, no, to w zależności od sytuacji, ale ja tak generalnie potrzeb dużych jakichś takich, żeby coś określić, nie
ale
mam.
Ale czy mówisz wprost o swoich potrzebach? Tak, czy czekasz, aż się Justyna domyśli?
Nie, bo tutaj raczej, no, zdarzają się różne sytuacje. Raczej,
się bardzo szybko domyślisz.
No właśnie, od razu, bo mnie od razu widać, nerwowy. Tak, zaczynam trzaskać drzwiami, szufladami. To rzadko się zdarza, ale to, no, czasem jest, ale z reguły tak potrzebuję.
Jest, wiesz, jest wyrażona, nie? Potrzeba tak, konkretnie, tak.
No, ale nie, raczej staram się mówić, bo to też jest tego typu gra psychologiczna, czasami bywa męcząca i szkoda mi się wydaje też energii takiej, że a niech się domyśli, bo to jest po prostu lepiej siądźmy razem, pobądźmy z sobą, porozmawiajmy, bo to jest o wiele bardziej wartościowe. Aniżeli, no, czasami może ludzie mają tendencję do jakichś takich gier, ale to nie jest moja droga na pewno.
Ale czy potwierdzasz to też rzeczywiście, no w ogóle, czy wy panowie potwierdzacie to, co dziewczyny mówią, że jak będą czekać, aż się domyślicie, to się po prostu nie domyślicie, bo mężczyźni się nie domyślają pewnych rzeczy, potrzeba im powiedzieć wprost.
No na tak pewno, ja przepraszam, jeszcze tak pamiętam taki obraz, jak ksiądz Jarek u nas przedstawia na programach, najczęściej mężczyzna i kobieta, to już powiem, że mężczyzna to jest najczęściej taki obraz takiego urządzenia, który ma tylko guzik, włącznik, wyłącznik, natomiast u kobiety tych włączników jest setki ustawień różnych, pokręteł, przyłączników i tak dalej, i dlatego dla nas naprawdę, szanowne panie, to nie jest do opanowania zupełnie, także bardzo proszę do nas prosty przekaz, a my się wtedy odwdzięczymy odpowiednim działaniem.
Bardzo jestem ciekawa, Andrzej, jak to z tymi kwiatkami było? Jak ty odebrałeś ten Aśki bardzo konkretny przekaz? Zadbała o siebie na przyszłość.
Słuchaj, to jest tak, że gdybym ja miał słabszą konstrukcję psychiczną, to na pewno nasze małżeństwo nie zakończyłoby się sukcesem. Ale to wiesz, po tylu latach to wiem, czego się mogę spodziewać. A jak to jest z tym przekazywaniem informacji? I ja myślę, że to są dwa aspekty. Jeden to jest na pewno taka mądrość mojej małżonki, że wie, że jak coś potrzebuje, to mi po prostu to zasygnalizuje w taki czy inny sposób. To jest bardzo fajne, bo faktycznie no, w większości takich sytuacji sięgam pamięcią wstecz, kiedy to moja żona była niemal pewna, że ja wiem, o czym ona myśli. A to zupełnie się okazywało, że ja zupełnie nie wiem, o czym ona myśli. I były potem jakieś rozczarowania, no to już ten etap na szczęście mamy za sobą i oboje jakoś nam łatwo przychodzi komunikować swoje potrzeby. Ale zupełnie czymś innym jest, że fajnie jest, jak się nawzajem obserwujemy i coś o sobie wiemy, tak? I wiemy, że na przykład, nie wiem, żona lubi takie wino, jak ja kupię takie albo zamówię takie w restauracji, to będzie zadowolona, albo jeszcze na przykład, że taki akurat rodzaj wina to nawiązuje do jakichś naszych przeżyć wspólnych.
Bo ci powierzę, że zainwestowałeś
pieniądze. Słuchaj, to jest ryzyko, ale no warto coś o sobie wiedzieć, albo jaki rodzaj kwiatów lubi, albo jaki zapach lubi, prawda?
No
albo
jaką, to już na pewno warto
jaką restaurację. No to wiesz, bo to jest takie, no, taka dbałość o naszą relację, tak? Wiedzieć i pamiętać, kiedy jest rocznica.
To jest konkretne zbieranie danych,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście tak, i to z pełnym wyrachowaniem, nie, to nie chodzi o jakieś emocje, tylko jest to jakaś praca, że trzeba się po prostu tego dowiedzieć, nauczyć i popatrzeć, co jest istotne. No i myślę, że to nie można pójść przegiąć w drugą stronę, że no dobra, to ja nic nie będę robił, tylko powiedz mi wszystko, co chcesz, ja tam pójdę, albo najlepiej, wiesz co, zrób listę i wrzuć to na Allegro, no to byłoby już chyba przegięcie w drugą stronę.
Język miłości to też takie malutkie ustępstwa, myślę, Andrzej tutaj restaurację powiedział, ale no to, że ja lubię kuchnię włoską, a on lubi azjatycką, to nie znaczy, że będziemy jeść tylko we włoskiej kuchni, tylko właśnie myśląc o drugim człowieku, o tym, że tą miłość chcemy mu okazać, to wybieramy raz to, raz tą, prawda? To takie drobnostki, ale to też jest jakieś okazywanie sobie...
Nie odsuwaj właśnie, chciałam powiedzieć jeszcze mikrofonu, bo mówiłeś o tym, wiesz, o tym, tych potrzebach, prawda, które Asia werbalizuje, a jak twoje, tak? Czy ty mówisz o nich? Czy też jesteś czytelny tak, że wszystko widać?
Wiesz co, ja chyba mam w ogóle mało potrzeb. Tak?
Ale powiedział parę lat temu, że on po prostu po pracy musi się przespać.
O.
I ja nie mogłam tego zaakceptować naprawdę długo, bo ja nie rozumiałam, co znaczy się w dzień położyć w życiu. U mnie w domu się nie spało w dzień.
To znamy.
No nie? I on w końcu usiedliśmy jakieś do rozmowy i powiedział, słuchaj, jeżeli chcesz, żebym normalnie funkcjonował, ja muszę się przespać. 15 do pół godziny muszę. No i zaakceptowałam to. Musi, śpi i jest wszystko okej.
Okay. Czasami nie? Tak, zdarza mi się.
A musiał to wypowiedzieć.
Także ostatnio szukaliśmy prezentu dla kolegi i ja się mówię, no ale no, wymyśl coś, no co tobie by sprawiło przyjemność, co byś chciała, żebym ci kupiła? No i miałem duży kłopot, bo w sumie nie mam takich potrzeb, no jakoś tak To, co Tomek mówił, że facetowi to chyba najwięcej jest, największą przyjemność sprawia święty spokój. Jak ma trochę czasu dla siebie i żeby się wyciszyć.
O, tam zawsze się można książkę kupić. Wiadomo, że się ucieszy.
Tak, tak. Mieliśmy taki etap z Asią, że prosimy ją, że jak kupi mi książkę, to żeby dołączyła bon z czasem na czytanie tej książki. Żeby było tak, że dostanę książkę, ale nie będę mógł jej otworzyć, bo... Także to taka, takie sytuacje też były. Także tu chyba, jeżeli chodzi o to odczytywanie z drugiej strony, ale jeszcze chciałem powiedzieć o czymś, że to też jest fajne, jak my się potrafimy czymś zaskakiwać, bo już na dwa sposoby, że no samo to że zrobimy jakąś fajną niespodziankę drugiej osoby, co jest oczywiście ryzykowne, to jest podjęcie jakiegoś ryzyka, bo to może być zupełnie niewypał, ale z drugiej strony to też pokazuje jakiś wysiłek, że chcieliśmy, popracowaliśmy nad takim tematem, a druga sprawa taka, że też się wzajemnie inspirujemy i rozwijamy, tak, że nie tylko na przykład nie Asia kupuje mi ten książkę tylko tego autora, bo wie, że ją lubię, ale podrzuca mi też coś, po co sam bym może nigdy nie sięgnął, tak? I to tak działa właśnie w ten sposób.
Słuchajcie, została nam jeszcze ta płaszczyzna duchowa, która jest jakby niezmiernie ważna i bardzo dużo chyba może. Justyna z Tomkiem, wy też wyrośliście, prawda, z takiego duszpasterstwa akademickiego, więc ten grunt gdzieś już jest od dawien dawna taki wspólny, ale to jest chyba też coś, co trzeba pielęgnować. To nie jest tak, że tam gdzieś się raz weszło, zrobiło, zasłyszało, coś postanowiło i tak już po prostu będzie trwało.
No, na pewno się zgodzę, to jest ciągłe wzrastanie i tu naprawdę jestem wdzięczny bardzo Justynce za te wszystkie sugestie, gesty. Była na pewno inspiracją w moim rozwoju duchowym wielokrotnie, bo podsuwała mi, czy to właśnie książki, czy nawet opowiadała o kimś, kogo na przykład konferencję, którą słyszała, jakiegoś kaznodziei, czy księdza, czy właśnie duszpasterza. I ja w ten sposób też docierałem do wielu osób i do wielu materiałów, które mnie wewnętrznie rozwijały. I to tutaj muszę przyznać, że ten rozwój, poza tym to, że razem, no, między innymi właśnie działamy tej Fundacji Pomocy Rodzinie, jesteśmy tam razem zaangażowani i to też, powiem szczerze, też wielokrotnie wypływało z jej strony, także tutaj rozwój duchowy właśnie pod tym względem jak najbardziej, nasze zaangażowanie jak najbardziej i też widzę, że jest to niesamowity skarb i niesamowita wartość, którą dzięki niej i dzięki tej relacji naszej wspólnej nabyłem i wiem, że już jestem na pewno innym człowiekiem niż ten, który stawał na ślubnym kobiercu 20 lat temu.
W jaki sposób wygląda to porozumienie między małżonkami w tej sferze duchowej? Co to konkretnie jest? Co za tym idzie?
Najczęściej to są te same wartości, którymi się kierujemy w codziennym życiu. Przede wszystkim uczciwość, no miłość, to jest podstawa wzajemna do siebie, ale też i do dzieci, troska o drugiego człowieka. No to są te wartości, które chcielibyśmy między sobą, żebyśmy nawzajem się dzielić, ale jeszcze z innymi. Tak samo też kierować się w życiu.
Jeśli idzie o działanie, Justyna, to co to jest? To są wspólne wyjazdy? To są wspólnie coś robicie w tej takiej sferze duchowej? Jakieś konkretne działania podejmujecie?
Wspólne wyjazdy, no mogą to być wyjazdy rekreacyjne, które mają jakby służyć, to jest taki jakby dobrostan dla naszego małżeństwa, jakby zostawiamy wszystko, jakby inwestujemy w naszą wspólną relację, w nasz czas, ale to jest też wspólna modlitwa za siebie. To, co Tomek wspominał, jesteśmy trenerami w Fundacji Pomoc Rodzinie. Prowadzimy takie programy dla małżeństw różnoetapowe i na to też musimy wygospodarować czasami bardzo napięty nasz grafik, ale ten wspólnie spędzony czas, to są najczęściej takie sesje weekendowe, jest też dla nas ogromnym umocnieniem. Jak widzimy, różne pary małżeńskie na różnych etapach, czasami w ciężkich kryzysach, gdzie po takich właśnie weekendowych spotkaniach my sami czujemy się bardzo zbudowani, umocnieni. to myślę, że to też jest no, na pewno dla dobra naszego i jest to też dla nas takim...
Są też wyjazdy rekolekcyjne, które na przykład wakacyjnie, czy na jakieś dni skupienia jedziemy razem i po prostu no, pogłębiamy też nasze wnętrze i dodatkowo też i korzyści przynosi na pewno konkretną wymiar nawet dla naszego małżeństwa też. Także to nie jest wyjazd, gdzie idziemy typowo rekreacyjnie, zwiedzamy jakieś miasto, ale to też jest czas powiedzmy tu, ale i też duchowy właśnie staramy się szukać czegoś, co nam przyniesie właśnie tego typu pogłębienie naszej relacji, czy pogłębienie naszej duchowości, bo to jest bardzo ważne.
Asia i Andrzej, wy jesteście z kolei we wspólnocie domowego kościoła. Na ile ta wspólnota teraz, po jakimś czasie już, na ile jesteście w stanie zaobserwować i widzieć bardzo konkretne jakieś takie zmiany właśnie w tej sferze, takiej duchowej pomiędzy wami?
Słuchaj, no charyzmatem domowego kościoła jest właśnie wspólne wzrastanie małżonków i praca w małżeństwie, w tej podstawowej wspólnocie. I tak jak ja już wielokrotnie mówiłem, że w domowym kościele nie ma jakichś wodotrysków, wiesz, no nie dzieją się cuda, ludzie nie lewitują, wiesz, nie zasypiają w Duchu Świętym, ale to jest taka praca codzienna. Ja myślę, że to, że jesteśmy małżeństwem, to, że się kochamy, to, że wiele rzeczy w naszym życiu się układa, no to myślę, że jest właśnie zasługa tego, że pracujemy. A domowy kościół jest właśnie taką propozycją współpracy i takim wsparciem dla nas, też wsparciem wspólnoty dla tej drogi. A jeden z tych najważniejszych elementów tego, co robimy w DK, to jest dialog małżeński. No i to jest fantastyczna sprawa, bo to jest nauka takiego sposobu rozmowy, gdzie rozmowa nie służy konfrontacji, rozmowa nie służy rozładowaniu, znaczy źle może, bo może rozładowaniu emocji trochę służy, ale nie służy temu właśnie, żeby wygrać, nie służy temu, żeby prowadzić jakąś wojnę, tylko temu, żeby powiedzieć o swoich potrzebach, o swoich oczekiwaniach i właśnie w duchu takim, że mówię to, bo zależy mi na moim małżeństwie, tak? Mhm. I zależy mi na tobie. To jest fantastyczna sprawa i to polecam wszystkim, bo myślę, że ta zdolność rozmawiania między małżonkami, no to czasami kuleje. A jeszcze jeżeli chodzi o tą stronę duchową, wiesz, no to jest fantastyczne, że mamy takie wsparcie. Ja czuję na przykład takie wsparcie Asi i to jak to się przejawia. Byliśmy na przykład teraz na weekend, pojechaliśmy do Krakowa, no i wracaliśmy w poniedziałek, wziąłem sobie dzień wolny w poniedziałek, no i miałem tam plan rozrywkowy, atrakcji zapewnione dla małżonki, różne propozycje, bardzo fajnie ten czas spędziliśmy, no i w poniedziałek Asia rzuciła, to wiesz co, no to pojedźmy do Łagiewnik, pojedziemy do Centrum Miłosierdzia, wiesz, i to jest super fajne, bo to jest taki sygnał, to jest dla mnie ważne, tak? Ja wiem, że to jest ważne dla niej i to jest ważne też dla mnie. I to albo w takich innych sytuacji, wiesz, takich zupełnie prozaicznych, że na przykład, nie wiem, żona mówi, a kiedy ty ostatnio spowiedzi byłeś? Wiesz, no to znaczy, że się interesuje, tak? I też to są takie ten obszar, który dla nas jest wzajemnie ważny, gdzie możemy się wzajemnie wspierać.
Tutaj Tomek z Justyną powiedzieli o modlitwie i ja myślę, że to jest bardzo ważny aspekt właśnie też tego języka miłości, bo ja myślę, że musi być między nami naprawdę wielka miłość, żebyśmy potrafili razem uklęknąć przed Bogiem i mocno się przed sobą otworzyć, tak? Że bez tego języka miłości myślę, że byłoby strasznie trudno, bo na modlitwie wiadomo, mówi się o różnych sprawach i to też musieliśmy wypracować przez lata.
Że to jest już jakby taka forma najwyższa, tak?
Takiej tak, ja myślę, że tak, że jeżeli razem klękamy i potrafimy razem słysząc, co mówi druga osoba, jak druga osoba rozmawia z Bogiem, to myślę, że to jest naprawdę już ten level i to jest bardzo ważne. I myślę właśnie, że to jest cudowne, że możemy razem wzrastać, ale to właśnie trzeba nad tym pracować. Trzeba, jeździmy razem na rekolekcje, tak? Jedno ciągnie drugiego, słuchamy razem właśnie też jakichś rekolekcji, czy... I w ten sposób da się, bo no, inaczej byłoby, gdybym ja tylko mówiła mu, słuchaj, to jest fantastyczne, musimy iść tą drogą, a on by tam, no to nie pociągnęłabym go długo za sobą w ten sposób. Mhm. I myślę jeszcze o czymś innym, jakby odrywając się od aspektu religijnego, że jest między małżonkami, myślę, że wiele małżeństw może powiedzieć, taka więź, że na przykład ktoś nas o coś pyta, a my w tym samym momencie mówimy dokładnie to samo. Pewnie też tego doświadczacie, prawda? Albo, że na przykład ja o czymś myślę o czymś, co chcę mu powiedzieć, a on mi to wypowiada na głos. I ja mówię, ale ja właśnie o tym pomyślałam. Jakaś taka telepatia, czy coś. Albo długo nie dzwoni, myślę sobie, o jaki zapracowany dzisiaj jeszcze do mnie nie dzwonił i on w tym momencie dzwoni, tak? To jest taka, myślę, niesamowita właśnie duchowa więź.
Więź duchowa, ta komunikacja werbalna, pozawerbalna, ale słuchajcie, jest jeszcze coś takiego jak taka więź intelektualna, prawda? Jakieś pasje wspólne, coś, co lubimy razem robić, te książki, o których mówicie. Czy to też jest jakby istotne? Jest taką istotną przestrzenią gdzieś w waszym małżeństwie?
No tak, ja myślę, że to jest bardzo fajne. Oczywiście oboje mamy różne zainteresowania i pasje, i które realizujemy osobno, ale mamy też taki obszar wspólny, że na przykład jeździmy razem na koncerty, tak? I na przykład Asia bardzo lubi Roda Stewarta, za którym ja tam jakoś tam jego twórczością nie interesowałem się za mocno, szczerze mówiąc, ale żona mnie pociągnęła w tę stronę, byliśmy razem na koncercie, koncert był fantastyczny. No i fajnie, to jest taki, wiesz, wspólne wspomnienie, wspólne przeżycie. Byliśmy razem na koncercie na przykład Stinga, który był rewelacyjny. Także...
A Stinga, jak rozumiem, to jest twój wybór.
No nie, to wspólny. No, czy na Lenu Krawicu. I co są takie, wiesz, taki wspólny margines, gdzie do którego możemy się odwołać, do którego możemy sięgnąć. Także na pewno to jest ważne, że mamy takie rzeczy razem.
Ja to mówię bowiem o takiej rzeczy, że ja jestem pasjonatem kuchni mojej żony. Ona fantastycznie gotuje, także. Tak, to jest punkt wspólny. Tak, dokładnie. Z zespołów, których słuchamy razem, to jest YouTube na pewno. I razem byliśmy na koncercie Wembley.
To jeszcze nas... nie.
Tak. A na Stingu też byliśmy.
No, na Stingu też byliśmy, także no
nie
fantastycznie.
Spotkaliście się na tym samym koncercie?
Nie, był jakieś 200 metrów od nas. Ale razem też lubimy podróżować. Na przykład to jest też taka nasza wspólna pasja. Też lubimy jeździć, zwiedzać różne miejsca. Też lubimy sobie nawzajem robić niespodzianki w postaci przygotowania jakiejś trasy, czy właśnie miejsc, które chcielibyśmy zwiedzić, zobaczyć, o jakimś ciekawym miejscu coś przeczytać, żeby opowiedzieć. Słuchaj, tu jest to i tu się zdarzyło takie, tu mieszkał taki człowiek, tu się zdarzyło coś takiego, albo chciałbym cię zabrać w takie miejsce, bo na przykład jest tam fantastyczny widok, czy tak, jak się o tym uważa. Także to są właśnie takie na pewno nasze wspólne pasje. Może trochę czasami przytłumaczone przez codzienność, ale staramy się znaleźć jakiś chociaż odrobinę czasu, żeby go razem spędzić właśnie w ten sposób.
Taka okazja do poznania się w bardzo konkretnym działaniu, prawda? Nie tylko w słowach, gestach.
Wiesz, ale też w małych rzeczach codziennych, tak? Że wstanę rano, żeby napić się z nim kawy i zrobić mu śniadanie, tak?
Dokładnie.
Albo, że on właśnie do mnie zadzwoni, wiem, że jest bardzo zapracowany, ale zadzwoni, kocham cię, lecę dalej.
SMS-y wysyłane.
Tak, dokładnie. Wzajemnie, tak. To są takie malutkie rzeczy,
kartka
które pokazują...
w samochodzie z krótkim wierszykiem na liczniku samochodowym.
Czyli jest mnóstwo rzeczy, tak, które można robić.
Zachęcam.
Ja mam jeszcze takie skojarzenie, że właśnie jak tutaj rozmawialiśmy o tych jakichś gestach, czy tej mimice w takich złych
o chwilach.
Mówiłeś. Tak. Nie bójmy się tego.
Nie bójmy się tego słowa.
To skojarzyło mi się, że właśnie, że miłość to nie są emocje czy uczucia, tylko to jest właśnie ten stan, bo nawet jeżeli są jakieś takie złe chwile, że rzeczywiście trudno jakoś czasami uśmiechnąć się do siebie, to właśnie te drobne gesty, że na przykład nie wiem, odśnieżony samochód rano albo serce w śniegu na przedniej szybie narysowane, albo ta kawa do łóżka jest, nawet jeżeli te zęby się zaciskają i bywa różnie, więc to też myślę, że jest jakiś tam element tego porozumienia duchowego. A wracając jeszcze podsumowując te intelektualne, to myślę, że to jest wspaniałe, że mamy odrębne zainteresowania, bo przecież jesteśmy zupełnie innymi ludźmi, ale z tych odrębności, z tej inności, z tego, że mamy swoje jakieś pasje, to, że lubimy robić wiele rzeczy razem, to jest po prostu tak naturalne, że nie wyobrażam sobie, jak mogłoby być inaczej, żeby się dzielić wspólnie czymś i po prostu lubić ze sobą spędzać czas.
Ja na koniec jeszcze powiem. Dostałam od męża kiedyś książkę, której nie przeczytałam jeszcze i pewnie długo jej nie przeczytam, ponieważ napisał mi dedykację w tej książce. Gdyby zabrakło moich listów, czy mnie rozczulił? Totalnie boję te książki czytać, żeby właśnie nie zabrakło listów, które wciąż do mnie pisze.
Bardzo wam dziękuję za tą rozmowę, za takie pokazanie, jak wiele rzeczy można zrobić, prawda? I one są gdzieś w zasięgu ręki i proste i nie wymagają nie wiadomo jakich nakładów czasowych, finansowych, prawda? Choćby te zwykłe proste kartki czy gesty. O języku miłości, o takiej komunikacji między małżonkami rozmawialiśmy gdzieś w programie. Joanna i Andrzej Żelowscy, a także Justyna i Tomek Porażko byli naszymi gośćmi. Bardzo wam dziękuję.
Dziękuję.
Proszę państwa, przypominam tylko od jutra na naszej stronie doxa.fm w zakładce z rodziną mi do twarzy będzie możliwość odsłuchania tej audycji, natomiast za tydzień temat krótki, ksiądz i jego rodzina. Porozmawiamy sobie o tym, o takich relacjach księży z rodzinami, kiedy ksiądz rozstaje się z rodziną, w którym momencie rodzina schodzi na dalszy plan, bo są ważniejsze sprawy, są ludzie, którym trzeba służyć, jak te relacje z poszczególnymi członkami rodziny rozwijają się, czy zmieniają się w czasie kapłaństwa. Te i podobne pytania zadam księżom goszczącym w naszym studiu już za tydzień, 5 kwietnia od godziny 20. Już dzisiaj zapraszam serdecznie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doxa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.